Dzień dobry Państwu. Mogę tak powiedzieć. To znowu my. Pani Urszula Pawlik, Marek Mierzwiak. Dziś spotykamy się, aby Państwu przybliżyć dwie piękne wydane książki. Opowieści o kolorach i kolor niebieski, ilustrowana historia koloru. Te dwie książki są bardzo fascynujące i dla młodzieży, dla dzieci i dla dorosłych. Może Pani Urszulo, najpierw powiedzmy, co w tych opowieściach o 12, o kolorach możemy przeczytać?
To są opowieści o kolorach występujących w przyrodzie, na tyle ważnych, że większość tych kolorów ma wpływ albo na robienie dzisiaj już syntetycznych barwników, a przede wszystkim pigmentów, a z drugiej strony opowiada, przybliża dziecku występowanie tych kolorów. Na przykład fiolet to lawenda, brąz to kolory jesieni i grzyby to również ruda wiewiórka, biel to zima, bałwanek. I te kolory, które ta książka, która uczy dzieci nazywać i odróżniać poszczególne kolory, co jest podobno bardzo ważne, bo dużo dzieci jest potrafi odróżnić kolory, ale nie potrafi ich nazwać, a z drugiej strony zwraca się uwagę na to, że te właśnie czy przedmioty, czy rośliny, czy elementy, czy kamienie występujące w przyrodzie mogą stanowić surowiec do wytwarzania koloru. I proszę zobaczyć, jak sprytnie ta książka jest zrobiona. Jak kolor fioletowy, to są podstawowe rzeczy, na przykład figa, której jest. Skórka też jest. Służy do odpowiedniego barwienia. I
ale
kiedyś
też jest fioletowa. I to jest bardzo
też fioletowa.
Istotne, że powiedzmy my w tej książce mamy wiele przykładów, bo pytamy dziecko, no powiedz, kochany Adasiu, kolor fioletowy, gdzie występuje? No i Adaś tak patrzy, jest w ogrodzie i mówi, tutaj w tym kwiatuszku to jest lawenda. Ale tu jest jeszcze krokus, tu jest fiołek, winogrono, figa. I jagody.
Tak. I ta figa jest taka dla mnie bardzo ważna, bo my widzimy głównie te wsuszone figi i dla dziecka ja zapytałam tak, czytając tę książkę i przerzucając, zresztą przywiozłam to z ostatnich targów książki w Warszawie, powiedz jaki kolor ma figa? Brązowy.
Brązowy.
Także
no tak,
tutaj
ona już wysuszona.
Ona już jest wysuszona. No różowy. Ile różu możemy spotkać w różnych kombinacjach i w różnych odmianach?
No słońce jest tutaj jako kolor różowy. Różowy.
Taki pomarańczowo-różowy, no, prawda? Jest różu.
No, bałwan. Bałwan ma nos różowy, może mieć szalik i
tak dalej. Marchewkę.
No. Więc tych kolorów jest tutaj dość sporo.
Wszystkie podstawowe, poczynając od bieli, poprzez te kolory pośrednie, kończąc na czerni, bo czarna jest noc, ale czarne jest węgiel i czarne też są pewne rośliny występujące w przyrodzie, które dają nam kolor czarny. Chociażby spopielone drzewo daje świetny materiał do rysowania tak zwanym węglem. Rysuje się węglem. Czyli tutaj mamy, myślę, że bardzo dobrą książkę edukacyjną, która nauczy dzieci nazwać te kolory, które widzą. Książka, którą powinno się dzieciom czytać, albo jeżeli dzieci są już na tyle duże, to
niech same czytają.
Moim zdaniem świetny podręcznik napisany w formie bajek. Oby więcej takich było w szkołach.
No właśnie, więc polecamy książkę Opowieści o kolorach. Teraz przechodzimy, Pani Urszulo, do tej drugiej, poważniejszej już lektury.
Nagrodzonej, czyli bo to jest nagroda jednych z największych targów książki, najważniejszych w branży książek dziecięcych. Branża to brzmi okropnie w stosunku do książki. W branży książek dziecięcych to są targi w Bolonii. Również przepięknie wydane, no cudeńko moim zdaniem, historia tu już wybranego jednego koloru niebieskiego. No zaczęto od niebieskiego, dlatego że jest to kolor bardzo ważny i to jest kolor bardzo ważny na przestrzeni tysiącleci i wręcz taki kultowy, bo on był zarówno kolorem królów, niebieski błękit, jak również kolorem przypisanym w chrześcijaństwie Matce Boskiej, Matka Boska. Jak widzimy te obrazy, to tak jak pan powiedział, to jest płaszcz, a zarazem kolor, o który toczyły się niemalże wojny.
Krystyna Valentini napisała tę książkę i mam nadzieję, że będą dalsze części, chociaż tak jak pani powiedziała, wydanie piękne, ale drogie.
Drogie, no proszę zobaczyć, tutaj każda strona tej książki to jest małe dzieło sztuki. I jaka droga jest technika tego drukowania. Ja podejrzewam, że to jest bardzo specjalistyczna technika tak zwanego hot setu, czyli drukowania na gorąco, która jest droga, kosztowna i wymagająca ogromnej precyzji i ogromnej rozdzielczości przygotowania materiałów. Proszę zwrócić uwagę, to jest taka przepiękna rzecz, to sklepienie. Tu jest lazur Madonny, tak, to jest ten płaszcz Matki Boskiej, ten lazur, który tak kocha chrześcijaństwo.
No właśnie, czyli teraz czekając na następne części, troszeczkę zanurzmy się w ten kolor niebieski. I już pierwszy akapit nas pyta, czy niebo zawsze było niebieskie?
No i tu właśnie książka odpowiada, że to niekoniecznie tak było, że niebo niebieskie powstało z czasem, jak się ludzie nauczyli pozyskiwać ten kolor, a pozyskanie koloru niebieskiego było kosztowne, trudne. No i potem rozprowadzenie tego koloru czy sprzedanie było niebezpieczne, był to kolor zarezerwowany dla królów, dla faraonów. Chyba takie dwa najbardziej rozpoznawalne elementy czy przedmioty, chociaż trudno mówić o przedmiotach, jeżeli chodzi o dzieła sztuki, to ta słynna maska faraona Tutanchamona z niebieskimi, właśnie takimi elementami.
Lapis lazuli,
to jest lapis lazuli, zwanym świętym kamieniem faraonów. A drugi, to przeskoczmy malarstwo i przeskoczmy wieki, to jest Vermeer, ten portret dziewczyny z perłą. Ona ma taki błękitny turban i ten błękitny turban zawiera spośród wszystkich znanych, przebadanych obrazów największą ilość właśnie lapis lazuli, naturalnego lapis lazuli. Zresztą Vermeer był mistrzem, jak mówią historycy sztuki, historycy znawcy malarstwa, w dozowaniu i w operowaniu tym kolorem. Stąd Vermeer jest praktycznie niemożliwy do podrobienia,
tak?
Bo najtrudniej podrobić tę właśnie jego dozowanie koloru. I mało tego, ten sposób wytwarzania, bo w owym czasie nikt nie dostawał farb w tubkach, jak my to mamy. To dopiero impresjoniści po raz pierwszy mieli tę przyjemność, czy ten zaszczyt, czy tę możliwość.
Wyciskać te tubki i sobie mieszać. Tak.
I wyjść przez to do ogrodu i malować w ogrodzie, bo wcześniejsze obrazy powstawały w pracowniach. Ale była to tajemnica Vermeera, wyprodukowania tego koloru na podstawie lapis lazuli, co wcale nie było takie proste. I druga ilość odpowiedniego dozowania. I tę sztukę opanował tylko jeden człowiek na świecie, również Holender, Meheren, albo częściej on jest znany, bo wymawia się jego nazwisko nieprawidłowo z punktu widzenia języka holenderskiego czy niderlandzkiego, Meheren. On tak genialne robił kopie i tak genialnie fałszował Vermeera, że siedział w więzieniu, malując obrazy, i to było dowodem w sprawie. I między innymi w tym więzieniu on mieszał kolory i sam produkował te farby, można powiedzieć, tak, na bazie pigmentów, żywic, białek i tym podobne, że mu uwierzono i dzięki niemu fałszerze poznali, bo sztuka fałszerstwa kwitnie w najlepsze, poznali ponoć technikę posługiwania się czy wyrabiania tego koloru przez Vermeera. Tak.
A proszę powiedzieć, skąd te kolory pojawiają się? Bo przecież my te kolory wydobywamy.
No teraz to one się pojawiają z procesów chemicznych, bo to jest syntetyka.
Jasne.
To jest jasne.
Ale przed wiekami
to były trzy źródła pozyskiwania kolorów. Wszystkie trzy źródła to przyroda, o której tak pięknie pisze ta pierwsza książka. Pierwsza rzecz to są minerały, czy pierwsze źródło. Drugie źródło to są rośliny. I trzecie źródło to są zwierzęta. Ja może zacznę od tego środkowego przykładu rośliny. Rośliny, no to słynne indygo, owoce indygowca, które tak świetnie barwią. Ale to nie jest tylko ten pigment, to trzeba się jeszcze napracować. I takim kolorem, takim owocem czy rośliną, która daje kolor żółty, zwany żółcią królewską, to były Indie. I skąd się to wzięło? Z owocu mango. Ale samo mango nie ma zdolności trwałego barwienia. I jak tę żółć królewską uzyskiwano? Wybierano krowy, bo jeszcze mówiono, że krowa musi być określonej barwy, żeby dawała,
to, żeby co nam chodzi,
efekt
tak?
końcowy był taki, o jaki nam chodzi. Krowy te karmiono wyłącznie owocami mango i uryna tych krów, czyli mocz tych krów, był idealnie złoto-żółty i on służył do wyrobu trwałego koloru, trwałego pigmentu, który stanowił podstawę do żółci królewskiej. Świetnie, no. Owoc mango cudowny, tylko jak się je go na okrągło, to przede wszystkim może obrzydnąć, ale kto pyta krowę, czy jej to się zbrzydziło, czy nie. Ale były efekty uboczne, bo krowa, tak jak inne zwierzę, potrzebuje całej palety witamin, a owoce mango są szkodliwe, mają określone efekty uboczne. I jednym z efektów ubocznych to jest bardzo szybkie odwapnienie kości. Jak już oni napaśli tą krowę, tę mango, jak już ona dawała tą idealny kolor moczu, zaczynały jej się łamać kości. I te zwierzęta przechodziły potworne, straszne cierpienia, bo dopóki krowa, no mówiąc brzydko, robiła pod siebie, dopóty była przydatna, a z drugiej strony krowa w Indiach to święte zwierzę, czyli
no
koniec,
właśnie, jak można było to pogodzić?
Koniec życia tego świętego zwierzęcia, którego nie wolno było zabić, był straszny. O konsekwencjach zabicia krowy mogliśmy między innymi przeczytać w słynnej, w moich czasach, w pana zapewne, też, to znaczy to są nasze wspólne czasy, książce Kamienne tablice Wojciecha Żukrowskiego. Tam jest taka scena, że dyplomata potrąca krowę. Czyli tu już widzimy jedną rzecz. Drugim źródłem to są minerały. Przy czym nie każdy kolorowy minerał nadaje się do tego, żeby był pigmentem do wytwarzania kolorów. Na czym to polega? Robi się tak zwaną próbę rysy. Co to jest, właśnie, mając już powierzchnię kamienia oczyszczoną, robi się na nim rysę. Jeżeli ta rysa wypadnie na biało, to krawędzie tej rysy są białe, to wtedy pigment, kamień nie nadaje się do wytwarzania pigmentu.
Bo to jest tylko po powierzchu.
Niekoniecznie po wierzchu, bo ma pan całą, na całym przekroju, na przykład taki kamień turkusu, czy kamień lapis lazuli, to on jest na wskroś przebarwiony, ale jest ten efekt rysy, gdzie na krawędziach, jeżeli one są białe, to się wtedy, jeżeli wiórki z tego, powiedzmy sobie, są białe, to on się nie nadaje do użycia jako pigment. Takim wielkim rozczarowaniem, chyba największym, to był kamień zwany turkus. On w żadnej mierze nie nadaje się, chociaż jest piękny w odcieniu, ja uwielbiam turkus, nie nadaje się do tego ze względu na ten biały efekt rysy. Natomiast z drugiej strony najlepiej nadającym się kamieniem na, czy też najtrwalszym kamieniem gwarantującym najtrwalsze zachowanie koloru, to jest właśnie lapis lazuli. Tam ta rysa jest w idealnym, te wiórki, można powiedzieć, czy ten pyłek jest w idealnym kolorze. I druga rzecz, która się nadaje i która decyduje o jakości pigmentu, to jest twardość kamienia. I o ile lapis lazuli jest kamieniem bardzo cudownym, jeżeli chodzi o efekt rysy, z punktu widzenia twardości on jest nieprzyjazny, dlatego że jest potwornie twardy i rozdrabnianie go, to jest obrabianie go, to jest naprawdę męka. Stąd Vermeer otrzymywał ten idealny lapis lazuli, tą ultramarynę, bo barwnik otrzymany z niego nazywa się ultramaryną. I ta ultramaryna, ten pigment lapis lazuli był tak długo obrabiany, aż to był idealny proszek, prawie że o konsystencji mąki, prawie że, bo ta skała zawiera piryt, a piryt daje takie przebłyski drobne, taką opalizację, tak odbija cudownie światło. Stąd oryginał Dziewczyny z perłą, jeżeli się go ogląda, notabene obraz jest po konserwacji, moim zdaniem ta konserwacja jest bardzo rozczarowująca i pod różnymi kątami ten turban się lekko mieni, ale to jest efekt oryginału i efekt, który otrzymywał również Meheren w swoich podróbkach. I teraz, żeby
błyszczy ten piryt, tak?
I żeby uprzyjaźnić, bo proszek to jest proszek, prawda? Żeby teraz z niego zrobić farbę, to on musi podlegać dalszej obróbce. Jak go już tutaj odpowiednio zmielimy, przy czym mielenie to jest też proces w przypadku lapis lazuli bardzo, bardzo skomplikowany, bo lapis lazuli, on jest bardzo wrażliwy na temperatury. I jeżeli przegrzejemy, bo przy tarciu wytwarza się ciepło, i jest pewna granica, graniczna temperatura, gdzie ten kolor, gdzie ten pigment traci połysk i otrzymujemy farbę matową. Stąd dla pań rada, która mających lapis lazuli i uwielbiających lapis lazuli, prosimy, proszę nie przechowywać tego kamienia w zbyt wysokich temperaturach. Długotrwała ekspozycja w zbyt wysokiej temperaturze powoduje matowienie kamienia. Także znaleźć sobie dobre, zacienione najlepiej
miejsce.
Tak. No i też bardzo uważać, jak się kupuje lapis lazuli, bo on nie powinien być matowy. Jeżeli jest matowy, to znaczy, że nie jest tam, on najwyższej właśnie, jakości. I już mamy ten lapis lazuli zmielony. No i żeby uzyskać ultramarynę, czyli ten podstawowy kolor, jeszcze musimy dołożyć dalszych starań. I co to są te dalsze starania, które bardzo wpływają na jakość koloru? To są żywice z dwóch drzew. Jeden to jest ekstrakt z żywicy. Jeszcze sama żywica musi być obrabiana z określonego, z drzew iglastych, ale z drzew iglastych takich, które były wystawione na dużą ekspozycję słońca. Znaczy rosły w terenach, gdzie była mała ilość pochmurnych dni. No i drugi, jest to coś w rodzaju lepiszcza. I drugim składnikiem to jest też żywica, odpowiednio obrobiona z jednego tylko gatunku drzewa iglastego, drzewa iglastego pini. Ta, która produkuje te takie słynne orzeszki pini. No do tego jeszcze dochodzą inne składniki, które w sumie odpowiednio wymieszane, bo proporcje, które stanowią zawsze tajemnice artysty, mają tutaj ogromne znaczenie. I nie bez kozery był to najdroższy barwnik, który występował w ogóle w świecie posługującym się kolorami. No mówimy głównie o malarstwie, ale to nie tylko malarstwo, bo ta słynna maska Tutanchamona to też jest lapis lazuli, ale on jest w dużej mierze kamieniem, a częściowo jest też podbarwianym kamieniem, bo on jest idealny, bez żadnych żyłek, bez żadnych przerostów, prawie. Dlaczego to było tak potwornie drogie? Przede wszystkim miejsce wydobycia. Kolor czy pigment otrzymywany z tego lapis lazuli nazywał się ultramaryna. Dlaczego ultramaryna? Ultramarine znaczy poza morzami. On był w jednym wówczas tylko miejscu, znaczy znano jedno miejsce występowania, to były tak zwane błękitne góry w Afganistanie. Strzeżone kopalnie jedne z najlepiej na świecie, czyli już wydobyć kamień, przywieźć kamień na karawany, które przewoziły lapis lazuli, zawsze czyhali złodzieje i w momencie, jak on dotarł na miejsce, no to jeszcze trzeba było te kosztowne żywice do nich znaleźć i bardzo uważać, mieszając, żeby ten kamień, ten pigment potem w farbie nie stał się matowy, nie stracił blasku. I jeden gram lapis lazuli kosztował tyle, co 3 gramy złota. Czyli on był obłędny. I tutaj, ponieważ on był tak drogi, a Egipt się bardzo kochał w tym kamieniu, tutaj zrobiono ponad 5000 lat temu pierwszą podróbkę. I mamy tak zwany błękit egipski i to jest też odmiana niebieskiego, ale uzyskiwana w sposób, dzisiaj byśmy powiedzieli, syntetyczny. Nie ma do tej pory, nie złamano receptury powstawania tego pigmentu, tego koloru na bazie tego pigmentu. On zostaje tajemnicą, ale
do dzisiaj nie wiemy, przez 5000 lat?
Do dzisiaj nie znamy receptury wytwarzania
pigmentu, który został podrobiony.
Tego pigmentu. No, ale stąd wiemy, dlaczego obrazy były takie drogie. Jeżeli jeden tylko pigment to gram, to jest tyle, co 2 gramy czy 3 gramy złota, no to już wiadomo, jakie to musiało być kosztowne. W związku z tym pigmenty znanym malarzom kupowali ich mecenasi, którzy mieli kasę i ci artyści malowali na zamówienie, a wtedy zamówienia to były głównie obrazy kościelne. I też się mówi o lapis lazuli, czy kamień Medyceuszy. Dlaczego Medyceusze bardzo kochali tę barwę i tę odmianę? Mówi się kamień bogów. Dlaczego? Wierzono, że naszyjnik z lapis lazuli nosiła bogini Izyda, która i on był jej dedykowany. Stąd uznano to za święty kamień i stąd widzimy czasami takie kolie, takie kołnierze w kulturze egipskiej na rysunkach, gdzie jest ten lapis lazuli pokazany, ten błękit. Dlaczego? Święty kamień faraonów. I on też miał strzec, szczególnie przy przekraczaniu progu do Królestwa Zmarłych. Tego niebieskiego, czy tego lapis lazuli, widzimy bardzo mało w sztuce greckiej. Powód? Po prostu był za drogi, za trudny do uzyskania. No i teraz barwnik potwornie drogi. No i co z tym zrobić? Malarstwo kwitnie, ludzi przybywa, chętnych do nabywania. I akademia, trudno powiedzieć akademia, to był taki, można to przetłumaczyć jako cech rzemiosł, jako korporację rzemieślniczą zajmującą się farbami, malarstwem, ogłosiła w roku 1824 konkurs na wytworzenie w sposób sztuczny ultra
maryny, tak?
Maryny. I prace nad tym trwały 4 lata i ultramaryna została w 1828 roku stworzona bez udziału lapis lazuli w sposób syntetyczny. I tutaj jest pech. Ta ultramaryna nazywa się ultramaryną francuską, chociaż na przestrzeni miesiąca dwóch uczonych, dwóch chemików, albo jak kto woli, alchemików, wynalazło tą sztuczną, czy wyprodukowało tą sztuczną ultramarynę. Jeden był Niemcem, z dzisiejszego punktu widzenia, bo wtedy Niemiec jako takich nie było, to był zlepek księstewek, i drugim był Francuz. Ale że Francja była pod... Aha, i Niemiec był o miesiąc wcześniejszy. Ale że Francja...
Czyli oni robili to równolegle.
Równolegle, a że Francja była potężnym państwem, to przebił się kandydat francuski, oficjalnie uznano, że to jest Francuz i stąd ultramaryna francuska. I teraz, żeby tak porównać, ceny tych barwników.
A, ceny.
Gdzie lapis lazuli, gram tego barwnika ultramaryny wytworzonej z lapis lazuli, to jest na rynku cena około 6000 dolarów. A gram sztucznej ultramaryny, czy ultramaryny syntetycznej, jak pan sądzi, ile może kosztować?
No o wiele mniej.
No, a ile to jest o wiele mniej?
No zaraz, no to może 1000?
$4.
$4.
Tak jest. Także taką mamy rewolucję w malarstwie. I to jest historia lapis lazuli, ultramaryny, barwnika, wokół którego, gdybyśmy tak historycznie poszły, jest sporo ciekawych rzeczy, morderstw, kradzieży, tajemnic i przede wszystkim tajemnicy wykradzenia sposobu wytwarzania tego barwnika, żeby był taki idealny. Ale jeszcze mamy barwniki zwierzęce.
No właśnie.
I mamy... Też tego jest mnóstwo, ale skoncentrujmy się na jednym, tym najdroższym, purpura tyryjska. Purpura tyryjska tym razem pochodzi ze ślimaków, ale bardzo określonego gatunku tych ślimaków mieszkających w określonych obszarach. I tutaj legenda, jak odkryto ten kamień. Jeden z bogów przechadzał się po plaży w piękny dzień i bogów greckich. I w pewnym momencie pies towarzyszący mu przyszedł z zakrwawionym pyskiem i to nie można było tego pyska w żaden sposób wyczyścić. Co się okazało? Pies żarł ślimaki. On zebrał te ślimaki, zobaczył, jakie one mają właściwości barwienia trwale tkaniny na czerwono i podarował, kazał zrobić płaszcz wspaniały, zanurzył w tym barwniku ślimaczym i podarował to swojej ukochanej nimfie. I od tego czasu ludność zakochała się w purpurze, tyrskiej, zwanej również purpurą królewską. I teraz tajemnice tej purpury, rozeszła się bardzo szybko. Takim bardzo potężnym ośrodkiem, gdzie wytwarzano tę purpurę, była kultura minojska, była Kreta. Stąd w pałacu minojskim nosiło się te czerwone szaty. Ale najsłynniejsza, gdzie też tajemnicy bardzo, bardzo długo nie poznawano, to była purpura wytwarzana w mieście Tyr, to jest teren dzisiejszego Libanu, gdzie ona miała ten swój niepowtarzalny koloryt, tą niepowtarzalną barwę czerwieni. I jak ta purpura, dzisiaj wiemy, była wytwarzana. Przede wszystkim łapano ślimaki. Te ślimaki wydłubywano ze skorup.
Te nasze takie mniej więcej winniczki, tak?
Nie, to jest specjalny rodzaj ślimaka. To jest tak zwany ślimak purpurowy, który występuje w określonych obszarach. I potem gotowano wodę. Ta woda musiała być przegotowana kilka razy, żeby wytrącił się kamień. Jak już była, no powiedzmy sobie, odpowiednio spreparowana, chociaż to polegało tylko na gotowaniu, to wsadzano wodę do naczynia ołowianego i w tym naczyniu ołowianym podgrzewano ją gdzieś tak do temperatury 80 stopni. W każdym razie nie była to temperatura wrzenia i wrzucano te ślimaki do tej wody, gdzie one się w tej wodzie ciepłej rozkładały, ona cały czas była podgrzewana. Smród był potworny, bo to trwało kilkanaście, a inni mówią nawet kilkadziesiąt dni. Potem, to co było tajemnicą, dodawano odpowiednich składników żywicznych i to suszono, wytwarzano pigment. Na 1 gram pigmentu potrzeba około 10 tysięcy takich ślimaków. Żeby zabarwić metr kwadratowy materiału, potrzeba 45 kilo takich ślimaków. Gram kosztował tego barwnika tyle, co 50 kilogramów srebra, czyli jakie to było drogie. To było do tego stopnia drogie, że przeciętny człowiek nie mógł sobie na to pozwolić. Ale byli bogacze. I bogacze koniecznie chcieli mieć właśnie szaty z tego. Stąd w IV wieku naszej ery wydano taki edykt, nakaz, który zarządzał, że szaty barwione tą purpurą tyryjską może nosić wyłącznie cesarz. Stąd druga nazwa, purpura cesarska. Ta purpura była też pewną odznaką, pewnym symbolem nie tylko statutu społecznego, ale honoru, uznania w hierarchii społecznej. Stąd jak obejrzymy sobie i przyjrzymy się tunikom rzymskim, to senatorzy rzymscy mieli białe tuniki, które były obrabowane takim purpurowym pasem. I te purpurowe pasy właśnie były z purpury tyryjskiej, chociaż niekoniecznie, bo znano technologię wytwarzania tego składnika, tego barwnika, i on w różnych miejscach był wytwarzany w basenie Morza Śródziemnego, ale tę idealną czerwień cesarską otrzymywano tylko w Tyrze. No dzisiaj nauczono się tego wytwarzać i wytwarza się w sposób syntetyczny. I znowu gram barwnika, który jest wytwarzany. Najsłynniejszy wytwórca mieszka w Tunezji. On kosztuje 3,5 tysiąca dolarów. Gram.
Gram.
Purpury.
Autentycznej.
Autentyczny. Syntetyczny ile?
No, porównanie.
6 dolarów.
6 dolarów. No, chciałem powiedzieć 5 dolarów.
Natomiast czy te barwniki się dzisiaj produkuje? Tak. Zdecydowanie w dwóch celach. Głównie konserwacyjnych, konserwacji obrazów, konserwacji fresków, konserwacji mozaik, nawet w niektórych przypadkach do konserwacji starych szat. Drugie to jest moda. Ci ekstrawaganccy producenci mody, jak chcą zaimponować na pokazach, to mówią: tkanina na moje zamówienie, naturalnie barwiona. I największa gałąź przemysłu, która kwitnie, to są fałszerze obrazów. Oni nabywają to, żeby podrabiać dzieła starych mistrzów, które potem, bo mamy technikę oceny tych obrazów, spektroskopy, mikroskopy elektronowe i tym, w tym przypadku są bardzo trudne do odróżnienia, bo stworzyło się stare farby.
Proszę Państwa, fascynujące opowieści. I to o kolorach. O kolorach wydawać by się mogło, wiemy wszystko. A tu...
Bardzo dużo nie wiemy.
A tu dowiadujemy się rzeczy, o których przeciętny człowiek nie wie, ale słuchając wykładów pani Urszuli Pawlik, możemy się dowiedzieć. A jeżeli państwo chcecie dokładniej poznać historię, na przykład koloru niebieskiego, to przeczytajcie tę książkę. Ilustrowana historia koloru naprawdę jest bardzo ciekawa i mamy nadzieję, my wszyscy, że
ciągi dalsze nastąpią.
Następne książki będą o czerwonym, białym i tak dalej, bo w różnych kulturach kolory znaczyły coś innego i u nas jest kolor czarny kolorem żałoby, a na przykład w Meksyku kolor biały mówi o tym, że ludzie są tam w jakiejś tam traumie, natomiast, bo ktoś odszedł.
Natomiast we Francji jedyną osobą, która miała prawo do noszenia żałoby w białym kolorze, była królowa, wdowa po królu. Ale też ja bym poleciła bardzo tę pierwszą książeczkę, która nauczy odróżnić dzieci poszczególne barwy.
Polecamy i książki o kolorach, i polecamy się również Państwu. Do usłyszenia niebawem. Urszula Pawlik, Marek Mierzwiak. Dziękujemy jeszcze raz za to, że jesteście Państwo z nami, że chcecie nas słuchać, że klikacie i dowiadujecie się fantastycznych rzeczy poprzez właśnie opowieści pani Urszuli Pawlik. Kłaniamy się, życzymy wszystkiego dobrego.